Bogusław Wołoszański. Sieć. Ostatni bastion SS. December 1945. Przełęcz Brenner.
Tędy, mister, tędy.
Włoski żołnierz, który zapewne znał tylko te dwa słowa po angielsku, wskazywał na wąską ścieżkę biegnącą stromo pod górę. Dwaj mężczyźni, którzy wysiedli z zabłoconego samochodu, posłusznie skierowali się w tę stronę. Najwyraźniej nie zdawali sobie sprawy, jak śnieżna i sroga może być wiosna w górach, gdyż mieli na sobie jesionki i półbuty, już przemoczone, zanim wsiedli do samochodu, który przywiózł ich na przełęcz Brenner. Skórzane zelówki ślizgały się po ubitym śniegu, więc posuwali się ostrożnie, zapierając się bokami podeszew, co zwiększało przyczepność, ale wymagało sporo wysiłku, podobnie jak chwytanie gałęzi drzew rosnących po bokach. Z wyraźną ulgą stanęli na niewielkiej polanie, jaka powstała po wycięciu drzew, których poobcinane pnie leżały w sągach z boku.
Kontrwywiad to psia służba.
Mruknął starszy, otrzepując zmarznięte ręce ze śniegu.
Będzie jeszcze gorsza, gdy zaczniemy schodzić.
Drugi mężczyzna rozejrzał się wokół. Trzej włoscy żołnierze przeszukiwali teren, ale bez większego entuzjazmu. Oficer siedzący na sągu drzew, na widok przybyłych, zeskoczył na śnieg i podszedł szybko.
Major Mario Sebastiani, oficer łącznikowy wywiadu.
Major Felix Kogil, kontrwywiad. A to...
Nazwisko wypowiedział bardzo niewyraźnie. Włoch nie powinien wiedzieć, że stojący obok niego to James Jesus Angleton, który przyjechał do Włoch, aby działać tam jako oficer amerykańskiego kontrwywiadu.
Kiedy to się stało?
Dziś o świcie. Przeszli przez przełęcz Brenner. Niedaleko stąd znaleźliśmy obozowisko, w którym spędzili noc. O świcie podjęli wędrówkę. Zeszli na szosę i zmierzali prawdopodobnie do Trentino, ale mieli pecha. Zauważył ich patrol. Nie chcieli się zatrzymać i zaczęli uciekać. Jeden został ranny, zanim dotarli do lasu. Zwieźliśmy go do szpitala. Drugi zginął, tutaj.
Obrócił się i podszedł do zwłok przykrytych zielonym brezentem. Odchylił róg. Kogil też podszedł blisko i pochylił się, aby przyjrzeć się twarzy zabitego. Po chwili wyprostował się i spojrzał porozumiewawczo na towarzysza. Można było odnieść wrażenie, że rozpoznał zabitego, ale nic nie powiedział na ten temat.
Znaleziono przy nim to.
Sebastiani sięgnął do kieszeni i wyciągnął niewielkie pudełko obszyte płótnem. Kogil rozdarł nitki szwu i wyciągnął plik kartek starannie złożonych we czworo. Były zaszyfrowane, ale na jednej znajdowało się kilka zdań po niemiecku. Przekazujący te dokumenty ma wszelkie pełnomocnictwa do rozmów w sprawie Brennstoff B. Podpis był nieczytelny, ale zapewne dla człowieka, który odebrałby ten plik, stanowił wystarczający dowód autentyczności. Kogil schował starannie papiery do wewnętrznej kieszeni.
Ilu ich było?
Pięciu. Na dole został ranny przewodnik. Znam go, bo wykonywał niektóre prace dla mnie, jak byłem w partyzantce. Nazywa się Roberto Giuliano. Miał dobre kontakty z Niemcami. Nie wiedziałem, że teraz zajął się bardziej dochodowym interesem.
Jak bardzo?
W plecaku miał 14 złotych 20 dolarówek. Zakładam, że to zaliczka za przeprowadzenie tych ludzi przez góry i dalej do Trentino. Tam zapewne przejęliby ich inni, a tego zabitego nie znam.
To znaczy, że trzech uciekło?
Tak, poszli w góry, ale bez przewodnika daleko nie zajdą. Zabłądzą i zamarzną, albo ich złapiemy.
Wolałbym, żebyście ich złapali.
Kogil odwrócił się do Angletona.
Nic tu po nas. Jedziemy na dół, do szpitala, pogadać z tym rannym.
Powiedział tamten, co Kogil przyjął z ulgą. Cienkie podeszwy jego półbutów nie dawały żadnej ochrony przed zimnem. Przestępowanie z nogi na nogę niewiele pomagało i zaczynał się obawiać, że odmrozi stopy.
Zna pan wygodniejszą drogę na dół?
Kogil odwrócił się do Sebastianiego, który pokręcił głową, nieudolnie usiłując nadać swojej twarzy wyraz współczucia i przejęcia losem oficerów, którzy mieli pokonać 50-metrowy odcinek stromej ścieżki. Pierwszy przewrócił się kapitan, a tuż za nim poleciał Kogil, co okazało się rozwiązaniem praktycznym, gdyż już bez większych sensacji pokonali pozostałą drogę na jesionkach.
Od razu tak trzeba było.
Kogil wstał i otrzepał płaszcz ze śniegu. Angleton podniósł się z trudem. Dla niego upadek okazał się dość bolesny. Z wyraźną ulgą doszli do samochodu, dużego Humbera Snipa, pomalowanego w ochronne wojskowe barwy. Kierowca, najwidoczniej przewidując, że wrócą zziębnięci, nie wyłączał silnika, więc z radością zanurzyli się w ciepłym wnętrzu.
James, Ja go rozpoznałem.
Pierwszy odezwał się Cogill, który zżył przemoczone buty i pochylony masował ziemnięte stopy. Siedzący obok niego Angleton znajdował się w nieco lepszej sytuacji, gdyż najwyraźniej skóra jego butów była lepiej zabezpieczona przed wodą. Czując, jak napływa ciepło, oparł się wygodnie i zapalił papierosa. Od 1943 roku służył w amerykańskim kontrwywiadzie, a oddelegowany do Londynu poznał tam Felixa Cogilla. Spotkali się ponownie we Włoszech, dokąd Angleton został skierowany na wiosnę 1945 roku.
Ktoś ciekawy?
Bardzo. Jedziemy do szpitala w Mezzo Lombardo. Wiesz, gdzie to jest?
Zapytał kierowcy, który skinął głową i wrzucił bieg. Manewrując ostrożnie na ośnieżonej drodze, zawrócił w stronę miasta. Najchętniej wróciliby do niewielkiego hotelu na przedmieściach Trentino, gdzie zatrzymali się poprzedniego wieczoru, ale zdawali sobie sprawę, że rozmowa z rannym przewodnikiem może dać wiele ciekawych informacji.
To niski rangą, ale ogromnie ważny gość od Kaltenbrunnera, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Już to oznacza, że mamy do czynienia z bardzo ważną sprawą. Nazywał się Eibisztal.
Zerknął na Angletona i widząc, że ten zmarszczył brwi, jakby poszukiwał w pamięci informacji na temat tego człowieka, dodał szybko tonem, którym zabrzmiała nuta wyższości.
Nic ci to nie powie. Bez wątpienia kontrwywiad amerykański musiał jeszcze dużo nauczyć się o Europie. To facet od specjalnych zadań, pozostający w cieniu. Dzięki temu żył. Do dzisiaj. Chcieliśmy go zlikwidować wcześniej. Przygotowaliśmy dwa zamachy w Warszawie, ale zawsze uchodził całą. Aż trafiła go zabłąkana kula.
Tak mu było pisane.
Zamilkli obaj, rozumiejąc, że doszli do tematu, o którym włoski kierowca nie powinien wiedzieć. Z zadowoleniem dostrzegli pierwsze, zbudowane z szarego kamienia, domy Mezzo Lombardo. Cogill obiecał sobie, że znajdzie czas, aby zwiedzić to urokliwe miasteczko, ale po porannej wyprawie w góry uznał, że najpierw musi kupić wygodne buty. Szary budynek szpitala, oznaczony wielką białą flagą z czerwonym krzyżem, mieścił się w samym centrum miasta, dokąd dojechali po kilkunastu minutach. Bez kłopotów dowiedzieli się, gdzie leży ranny przewodnik, ale opatrywano mu ranę, więc usiedli na twardych krzesłach na korytarzu.
Powiesz mi więcej o tym Eibisztalu?
Angleton znowu sięgnął po papierosa. Zdawał sobie sprawę, że informacje od Cogilla mogą mieć duże znaczenie dla jego kariery w kontrwywiadzie. Wojna dobiegała końca, a czy Niemcy mocno trzymali alpejskie pogranicze Bawarii i Włoch. Wielu amerykańskich generałów nazywało je alpejską redutą, gdzie rzekomo resztki SS i Wehrmachtu przygotowywały się do długiej obrony. Angleton nie wierzył w istnienie tej twierdzy. Bliższy był przekonaniu, że utrzymywanie pogranicznego rejonu ma na celu ułatwienie ucieczki dziesiątkom tysięcy ludzi, którzy nie powinni dostać się w ręce aliantów, oraz wywóz tysięcy ton dokumentów i urządzeń technicznych. Uznawał też, że poznanie tras przerzutowych i kryjówek na terenie Włoch będzie jego głównym wyzwaniem jako szefa miejscowego oddziału kontrwywiadu. Jeszcze niewiele wiedział na ten temat.
Uważam, że był człowiekiem do specjalnych poruczeń Kaltenbrunnera, a może nawet samego Himmlera. Takim, którego nie widać, nie słychać, a jest piekielnie skuteczny. Zwróciłem na niego uwagę w 1943 roku i udało mi się zgromadzić wiele ciekawych informacji. Tylko nie pytaj, w jaki sposób.
Właśnie to mnie interesuje. Może dobijemy jakiegoś handlu?
To już lepiej. To powiem ci. Kochanka. Sposób stary jak świat. Ale wiele nas kosztowała.
Opłaciło się?
Tak. Od niej wiem, że Eibisztal przed oblężeniem Breslau przyjechał tam z polecenia Himmlera. Gdy Rosjanie podeszli do miasta, przeniósł się do Hirschbergu. Działał bardzo intensywnie.
Wiesz, nad czym pracował?
Nie. Ale powiem ci tak. Droga prowadząca przez góry zaczyna się nie w alpejskiej reducie, gdyż obydwaj w nią nie wierzymy, lecz na Dolnym Śląsku. To jest wyzwanie.
Mamy z tym pewne doświadczenia. Specjalna grupa TICOM, dowodzona przez komandora Compayna, dotarła tam w poszukiwaniu maszyny deszyfrującej Ryba Miecz. I ostatecznie ją zdobyła. Za dwa lata ta maszyna wstrząśnie światem.
Ciekawe.
Mruknął Cogill. Nie zdradził, że wiele wie o tej akcji, a słowa Amerykanina nasunęły mu projekt, który postanowił starannie przemyśleć.
Wiem, że działał tam polski agent o pseudonimie Granit. Był dobrze umieszczony w najtajniejszym ośrodku.
Angleton przerwał, zerkając spod oka na Cogilla. sprawdzał, jakie wrażenie zrobiły jego słowa na Angliku. Ten musiał przyznać, że nie doceniał kolegi. Jak na kilkanaście miesięcy spędzonych w Europie, wiedział bardzo dużo. Przerwali rozmowę, bo z pokoju zabiegowego dwaj sanitariusze wynieśli noszę z rannym. Po chwili w drzwiach stanął lekarz, uprzedzony już o wizycie dwóch facetów z kontrwywiadu.
Możecie z nim porozmawiać. Nie dłużej niż parę minut. Ma paskudną ranę nogi, chyba ją amputujemy.
Odwrócił się napięcie i odszedł szybko w głąb korytarza. Giuliano leżał już w separatce, pilnowany przez amerykańskiego żołnierza, który na widok legitymacji Angletona wstał i wyszedł z pokoju.
Jesteśmy z kontrwywiadu. Musimy zadać ci kilka pytań.
Nic nie wiem. Nic nie powiem. Jestem ranny. Dajcie mi spokój.
Posłuchaj, Roberto. Lekarz powiedział, że amputują ci nogę. W tym szpitalu na pewno to zrobią. Ale my możemy przenieść cię do amerykańskiego szpitala w Rzymie. Tam mogą uratować twoją nogę. No jak? Mamy wyjść?
Poczekajcie. Co chcecie wiedzieć?
Na pewno słyszałeś rozmowy ludzi, których prowadziłeś. O czym rozmawiali?
Wystrzegali się mnie, ale słyszałem, że rozmawiają o specjalnym transporcie. Coś, co pozostało w jakimś zamku. Nie pamiętam nazwy.
Czocha? Fürstenberg?
Być może. Brzmiało podobnie.
Co to za transport?
Nie wiem. Nie wiem. Prawdę mówię.
Słyszałeś coś o Brennstoff B?
Roberto, po chwili zastanowienia, pokręcił przecząco głową.
Dokąd ten transport miał trafić?
Spieszyli się, bo przerzut miał nastąpić przez przełęcz Brenner do Wenecji.
Zamknął oczy. Widać było, że rozmowa wyczerpuje go.
Dziękuję ci, Roberto. Idę teraz zadzwonić w sprawie przewiezienia cię do amerykańskiego szpitala.
Wyszli po cichu, dając znać żołnierzowi, który czekał na korytarzu, że może wrócić do pilnowania rannego więźnia.
Potwierdzają się moje przewidywania.
Mówisz o Dolnym Śląsku?
Tak. Tam jest początek drogi, która, jak słyszałeś, biegnie do Wenecji. Tylko nie wiemy, co tą drogą ma zostać przewiezione.
Masz pomysł?
Pomysł? Mam. Jest człowiek, który tam działał.
Granit?
Tak. Nazywa się York. Johann York. Polski szpieg. Doskonale zakamuflowany jako oficer Abwehry, kryptolog. Rozpracował rybę miecz i oddał w nasze ręce.
To nie ma się nad czym zastanawiać.
Jest nad czym. Poza mną nikt mu nie wierzy. Działał poza strukturami.
Co to znaczy?
Tuż przed wojną, gdy nasz dzielny premier Chamberlain trząsł portkami na myśl, że można narazić się Hitlerowi i blokował wszelkie inicjatywy, utworzyliśmy, poza wiedzą rządu, tajną organizację. Na jej czele stanęła bardzo dzielna kobieta.
Joanna.
Dodał Angleton, co nie wywołało zdziwienia Cogilla. Zdawał sobie sprawę, że wiedza amerykańskiego kolegi pochodzi od Compayna.
Tak, ona utrzymywała bezpośrednią łączność z Granitem.
To masz gotowy projekt.
Tak.
Przyznasz, że przyczyniłem się do jego powstania.
W jaki sposób?
Podsunąłem ci pomysł.
Oczywiście, drogi Jamesie.
No właśnie. To znaczy, że zakończyliśmy nasz układ handlowy. Ty mi powiedziałeś o kochance Eibisztala, a ja ci podsunąłem projekt wykorzystania Jorga. Czyli jesteśmy kwita.
Cogill uśmiechnął się. Stanowczo nie doceniał Amerykanina.